Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 27 września wita Państwa Krzysztof Bronk. W Rzymie trwa kapituła generalna oblatów o jej przebiegu, a także o dzisiejszych wezwaniach specjalistów od trudnych misji. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowiedzą polscy delegaci zgromadzenia. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. Choć Benedykt XVI zakończy letni pobyt w Castel Gandolfo dopiero w czwartek, już dziś pożegnał się z władzami tego podrzymskiego miasteczka, duchowieństwem oraz pracownikami willi papieskich. Ojciec Święty podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do spokojnego i owocnego spędzenia przezeń letnich miesięcy, w tym w sposób szczególny włoskim i watykańskim służbom policyjnym i wojskowym. Przemawiając do zebranych, papież przypomniał patrona dnia dzisiejszego.
Żegnając się z wami, chciałbym zwrócić waszą uwagę na postać świętego Wincentego a Paulo, którego wspomnienie liturgiczne dzisiaj przypada. Ten apostoł miłosierdzia, tak drogi ludowi chrześcijańskiemu i znany szczególnie dzięki założonym przez siebie siostrom, został ogłoszony przez papieża Leona XIII powszechnym patronem dzieł miłosierdzia na świecie. Swoją nieustanną działalnością apostolską sprawił, że Ewangelia stała się jaśniejącym światłem nadziei i miłości dla człowieka tamtych czasów, szczególnie dla najuboższych ciałem i duchem. Niech jego przykład i wstawiennictwo wzbudzą w waszych wspólnotach i w każdym z was nowy zapał solidarności, aby poszczególne wysiłki posłużyły budowie dobra wspólnego.
Znaczenie miejsc pielgrzymkowych dla życia chrześcijańskiego i ewangelizacji wskazuje papież w przesłaniu do uczestników II Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymek i Sanktuariów, trwającego w Santiago de Compostela. Ojciec Święty nawiązuje do swojej podróży apostolskiej planowanej na początek listopada. Ja sam udam się już wkrótce jako pielgrzym do grobu świętego Jakuba Apostoła, tak jak kierowałem kroki do innych miejsc na świecie, gdzie zdążają pobożnie liczni wierni, pisze Benedykt XVI.
W obecnej chwili historycznej szczególnie jesteśmy powołani do ewangelizacji naszego świata. Trzeba więc należycie uwypuklić bogactwo, jakim jest pielgrzymowanie do sanktuariów, stwierdza Ojciec Święty. Zwraca uwagę, że przyciągają one coraz większą liczbę pielgrzymów i ludzi uprawiających turystykę religijną. Niektórzy z nich dalecy są od życia wiary i mają słabe więzi z Kościołem. Trzeba dać im możliwość odkrycia Chrystusa. Duszpasterzy sanktuariów papież zachęca, by prowadzili pątników do poznawania i naśladowania Chrystusa. W ten sposób pielgrzymowanie ożywi pragnienie dzielenia się z innymi wspaniałym doświadczeniem faktu, że Bóg nas kocha i posyła na świat, aby dawać świadectwo tej miłości, pisze Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymek i Sanktuariów.
W Rzymie trwa kapituła generalna misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. W studiu witam uczestników tego zgromadzenia, ojca Pawła Zająca i ojca Radosława Zmitrowicza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na czym polega ta kapituła? Jakie główne tematy dominują podczas obrad? Jakie są cele?
Kapituła gromadzi reprezentację wszystkich prowincji, jednostek zgromadzenia. Rozmawiamy o czterech takich głównych tematach.
Ojciec Paweł Zając.
Jest to temat poświęcony misjom, wspólnocie zakonnej, odnowie życia zakonnego. Pozostałe tematy są jakoś z tym związane. Są to więc temat formacji oraz przełożeństwa. Jak w odpowiedni sposób kierować wspólnotą zakonną. Chcemy się nad tym zastanawiać w duchu jeszcze takiej bardziej ogólnej refleksji nad nawróceniem.
To nawracanie się to temat bliski Ojcu Świętemu. Wspomina o tym wielokrotnie podczas spotkań, zwłaszcza z biskupami. Myślę, że jest to problem też takiej refleksji nad stanem zgromadzenia. Jaki stan jest, gdy chodzi o liczebność, gdy chodzi o, powiedzmy, dynamizm apostolski?
Więc jest nas w tym momencie nieco ponad 4000 zakonników. W wielu kontynentach dostrzegamy znaki nadziei. Jest bardzo wiele powołań, czy to w Afryce, czy to w Azji, czy jeszcze w Ameryce Południowej. Można powiedzieć, że tych powołań jest dużo. Jest dużo powołań w Polsce, ale oczywiście w krajach tradycyjnie zasilających misję w całej Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej tych powołań coraz mniej. Stąd też niektóre dzieła, zgromadzenia zaczynają przeżywać taką fazę, jeszcze nie kryzysu może, ale fazę zmuszającą do refleksji. Co zrobić, żeby nie ustały?
Myślę, że mocna refleksja nad naszą w ogóle tożsamością jako zakonników, jako misjonarzy.
Ojciec Radosław Zmitrowicz.
W tym świecie, w którym żyjemy, ogromne, mocne wyzwanie i pytanie dotyczące sekularyzowanego świata i misji do tego świata, jak się w nim znaleźć, jakim być misjonarzem, no jak wejść w ogóle w dialog z tym współczesnym człowiekiem. Też ogromne pytania dialogu międzyreligijnego i ewangelizacji w Azji, jak to robić.
Jest więc nad czym się zastanawiać, a punkty tego nawrócenia tytułowego, gdzie najbardziej by potrzeba takiego dotknięcia serca, sumienia?
No, rozpoczynamy od takiej refleksji bardzo osobistej. Żadne decyzje najwspanialszych nawet kapituł nie zapewnią tego, żeby poszczególny zakonnik sam siebie nawrócił.
Jak każde zgromadzenie, no, narodziliśmy się do jakiejś misji, konkretnej misji, którą Bóg miał w Kościele. I ja może tak przez moje doświadczenie misji w Ukrainie, bo pracuję na Ukrainie, gdzie jakby ogromnym wyzwaniem jest tysiące ludzi, którzy nie są praktycznie związani z żadną jakąś wspólnotą czy rzeczywistością religijną. To znaczy my oblacie pracujemy głównie we wschodniej części Ukrainy i myślę, że 99-98% ludzi nie chodzi regularnie nigdzie. Wiadomo, że większość deklaruje się jako prawosławni, ale też ich doświadczenie wiary jest bardzo skromne. I teraz jak dotrzeć do tych ludzi, bo konsekwencje tego, że są poza wszelkim jakimś doświadczeniem wiary głębszym, są bardzo poważne. To się odbija w życiu rodzinnym, społecznym, w wielu wymiarach, osobistym. Wiele aborcji, wiele cierpienia. I teraz jak do tych ludzi dotrzeć? Czujemy to jako wielkie wyzwanie, jakby umiemy w miarę dobrze pracować z ludźmi, którzy już są w parafiach, ale teraz jak do tych tysięcy dojść, którzy są obok? Chce się, nie? Ale mamy to doświadczenie, że potrzebujemy naprawdę ducha. I z pewnością to, co jest też przedmiotem tej naszej refleksji na kapitule, troszeczkę w innym jakby wymiarze, ale te problemy są obecne, to wyzwanie, właśnie misja, ogromna misja. Jak odpowiedzieć na tą misję, na to zadanie? Jak wypełnić to, co nam Bóg powierzył i to, co mamy w konstytucjach i regułach? Tam jest to źródło, tam mamy obietnicę, że ten duch czeka na nas, kiedy przestrzegamy konstytucji i reguł. Także myślę, że to jest też bardzo mocno dotyczy tego właśnie naszego nawrócenia, żeby wypełnić misję, mieć ducha. Gdzie ducha? Właśnie w tym, żeby wrócić do źródeł.
Nie? Do tożsamości.
Tożsamości, tak.
Czyli nie tyle modyfikować nieustannie własną misję i tożsamość, bo też taka była tendencja, upodobnijmy się do tych, do których jesteśmy posłani, we wszystkim, łącznie z rezygnacją z pewnych form i z pewnych treści, które są nasze. Ale raczej właśnie teraz nie tyle upodabniajmy się, imitujmy, ale powracajmy do tego, co jest naszą tożsamością, tak?
Czyli ja jestem przekonany, że tak. Choć pewnie wśród nas, oblatów, też są różne podejścia z różnych środowisk. Też kapituła jest czas, kiedy uczymy się jakby zrozumieć, a czemu tak? Całkowicie inny punkt widzenia, nie? Że wydaje się, że bardzo mocno się różnimy. Na pewno nas coś jednoczy bardzo mocno, ale też w wielu podejściach, choćby właśnie w tym, co tu ojciec wspomniał, jest różne podejście. Ja osobiście jestem przekonany, że tak, że jest to raczej powrót do tych pewnych prostych rzeczy, które znamy. I
myślę, że to nas wszystkich łączy. To pragnienie, żeby mieć wspólny fundament i z niego czerpać. Nasze zgromadzenie oblatów, misjonarzy oblatów może nie jest najbardziej znane. Znane jest tam, gdzie pracuje, ale nie należy do jakichś największych zgromadzeń zakonnych w Kościele. Niemniej jednak posiada bardzo piękną historię, piękną tradycję. Wspomnijmy tylko, że powstało w 1816 roku z takiego pragnienia francuskiego kapłana, by ożywić kościół zniszczony po rewolucji francuskiej. I wspólnie z kilkoma kapłanami stworzyli wspólnotę zakonną, która później niesłychanie się rozrosła i objęła nie tylko południową Francję, całą Francję, ale bardzo wiele krajów. Wzięła udział bardzo czynny w tym zrywie misyjnym XIX wieku i później wieku XX. Zatem widzimy, jakie piękne mogą być owoce życia naprawdę oddanego Ewangelii, oddanego Chrystusowi. Z drugiej strony dzisiejszy świat łączy tak wiele różnych kontekstów kulturowych, warunków, że inna będzie misja na Ukrainie, inna będzie misja choćby w Anglii, w świecie bardzo sekularyzowanym, próbujemy, eksperymentujemy. Kilka było takich projektów właśnie misji do świata sekularyzowanego. Bardzo trudno to zdefiniować, bardzo trudno to jakąś nową metodologię wprowadzić w życie takiej misji, ale drogą takich prób, błędów, próbujemy dotrzeć do ludzi, którzy już nie czują potrzeby Boga. To jest najtrudniejsze, bo jeśli udamy się do Afryki, jeśli się udamy do Azji, czujemy ogromnego ducha religijnego u wielu ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Ale już jest wspólna podstawa do rozmowy. Ale jak rozmawiać z tymi, którzy w ogóle nie czują potrzeby rozmowy o Bogu? To jest kolejne wyzwanie świata zachodniego i nie chcemy tutaj skapitulować. Nasze zgromadzenie się kurczy właśnie w świecie zachodnim, gdzie istniały wielkie prowincje, kilkuset, kilka tysięcy nawet księży, braci. W tej chwili te cyfry niestety się zmniejszają, ale właśnie nie chcemy kapitulować i debatujemy wspólnie, jak ożywić też misję w tym świecie zachodnim.
Zresztą historycznie jakby związani jesteście z nową ewangelizacją, czy reewangelizacją po jakimś kryzysie cywilizacyjnym chrześcijaństwa.
Tak, co ciekawe, Jan Paweł II, naszego założyciela, Eugeniusza Damazynoda, kiedy była kanonizacja, jakby nazywał patronem nowej ewangelizacji. Widział w nim człowieka, który miał tą odwagę. To było po rewolucji francuskiej, tą odwagę właśnie ewangelizowania z wielką dynamiką.
Dzisiaj, kiedy zakończyła się wizyta Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii i sam papież mówił o tym, że właśnie nie tyle spotkał się ze sekularyzowanym światem, co spotkał się z głodem jakiejś Ewangelii, dobrej nowiny, może nie do końca wyrażanej. Czy istnieją już jakieś dobre odpowiedzi, czy przynajmniej próby nakreślenia mapy tej nowej ewangelizacji gdzieś w tym świecie? Czy oblaci dokonywali takiej próby?
Jeżeli chodzi o najbardziej eksperymentalne próby, to jak wspomniałem, jest to droga troszeczkę prób i błędów. Chcemy przede wszystkim skoncentrować się w tej pierwszej fazie na tworzeniu dobrych wspólnot międzynarodowych, bo świat sekularyzowany, jakkolwiek by go później dalej nie definiować, to jest także świat wielokulturowy. Chcemy skoncentrować się na tworzeniu dobrej wspólnoty międzynarodowej. Następnie odpowiedź na pytanie, czy taka ewangelizacja powinna mieć oparcie w tradycyjnym duszpasterstwie, mimo wszystko w parafii, z której to następnie udawalibyśmy się, nie wiem, gdzieś na ulicę, czy do miejsc, gdzie ludzi można spotkać, czy też całkowicie poświęcić się czemuś kreatywnemu. To jest właśnie jeszcze ta droga troszeczkę przez mękę. Była taka próba w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Po 3 latach zdecydowaliśmy się dokonać jakby oceny tej próby i przenieść inicjatywę do Stanów Zjednoczonych, do Minneapolis. W tym momencie tam taka wspólnota funkcjonuje. Ale są to początki, takie bardzo eksperymentalne. Mówię tutaj o tych próbach najbardziej kreatywnych, bo z drugiej strony uważam, że to, co się dzieje choćby na Ukrainie, czy w wielu innych zakątkach świata, gdzie pracują choćby misjonarze polscy, to jest także nowa ewangelizacja, ale troszeczkę innymi metodami i ona osiąga pewne owoce, przynajmniej widać konkretne bardzo owoce.
Warto zawsze jakby pamiętać, i my też musimy jakoś, że naprawdę nowe jest tylko nowe stworzenie. To znaczy, jeśli mamy Ducha Świętego, jeśli jest nowa natura w nas, to znaczy, jeśli mamy doświadczenie żywe Boga, to wtedy my rzeczywiście jesteśmy zdolni ewangelizować ten świat. I myślę, że owocność też tej choćby ostatniej pielgrzymki, przepowiadania papieża, dlatego, że on ma właśnie tego ducha, że ta dusza ludzka jest, jak to mówili ojcowie, z natury chrześcijańska. To znaczy, że ludzie nawet sekularyzowani, jeśli mu się głosi prawdę, to ma ten głód prawdy. Jeśli mu się naprawdę głosi Chrystusa, no to część ludzi czeka na tę Ewangelię. Także myślę, że jakby z jednej strony na pewno te próby są konieczne, żeby wyjść, jakoś być w tym środowisku, ale żeby na końcu nie wyglądało, jak czasami jest ryzyko, że ten świat bardziej nas jakby zewangelizuje czy sekularyzuje niż my jego, nie? Że kluczowe jest, czy nowe stworzenie jest we mnie, nie? Czy ja mam Ducha Świętego.
Wspomnieliśmy o polskich misjonarzach. Ojcowie również są misjonarzami na Ukrainie, w Kanadzie.
Obecnie w Polsce, ale tak z krótkim stażem misyjnym w Kanadzie. Wspomnę krótko o Kanadzie i pozwolę, żeby Radosław powiedział więcej o Ukrainie, bo mam jakby najbliższy kontakt na bieżąco z tym doświadczeniem misyjnym. Kanada jest o tyle ciekawa, że należy do takich właśnie tradycyjnych miejsc misji oblatów. Jeszcze za życia założyciela zostali tam oblaci posłani i dotarli praktycznie do każdego zakątka Kanady, szukając czy to plemion indiańskich, czy inuitów, eskimosów za kołem polarnym. Ja właśnie za kołem polarnym przez 2 lata, czy 2 zimy, można powiedzieć, pracowałem w centralnej Arktyce kanadyjskiej. Tam zostałem wyświęcony na księdza. Dzięki misjom kanadyjskim oblaci przez Piusa XI zostali nazwani specjalistami od trudnych misji. Nie chciałbym, żeby to tylko było takie wspomnienie historyczne. Mam nadzieję, że dzisiejsze trudne misje w dzisiejszym trudnym świecie także są dla oblatów i także się okażemy od nich specjalistami. Ale wiele dobrego się dzieje właśnie, choćby na Ukrainie czy innych krajach byłego Związku Radzieckiego. I tu może Radosław powie więcej na ten temat.
Właśnie, trudna misja. Niedawno gościliśmy takiego ojca naszego, który po wielu, prawie wszystkich krajach wędrował i jako troszeczkę zobaczył naszą rzeczywistość i powiedział, że jest jedna z najtrudniejszych. Nie dlatego, że jest głód, nie dlatego, że jakieś są warunki materialne bardzo ciężkie, ale chyba trudność taka, że właśnie jak dotrzeć do tego człowieka po tym czasach entuzjazmu, kiedy upadł Związek Radziecki i był ten czas wielkiego jakby otwarcia, gdzie wielu ludzi przychodziło rzeczywiście i było zainteresowanych i wielu ludzi przyszło i odeszło. I przez Kościół katolicki, i przez prawosławny. My czuliśmy wtedy to wyzwanie, było odbudować struktury. Poszliśmy w te miejsca, gdzie praktycznie nie było nic. Teraz już są struktury, już są kościoły, nie? Już są sarki, już jest jakaś baza. Co dalej? Jak dalej? Jak być misjonarzami? Na pewno wielu z nas czuje, że trzeba się bardzo wiele modlić. Że tak jak powiedzmy ksiądz w Polsce, na parafii ma te 20 godzin katechezy. Ma pogrzeby, ma śluby. A taki przykład choćby naszego Krzywego Rogu. Miasto jest długości 120 kilometrów. Mówią najdłuższe miasto w Europie. Parafia liczy około 200 dusz. I teraz takich jest trzech misjonarzy, nie? Bo jest ważne, że była wspólnota, że byli znakiem. Teraz co oni mają robić? Normalnie ksiądz ma co robić i bardzo dobrze, a oni? Nie jest proste. I dlatego jedna z inicjatyw, że jako forma pracy katechetycznej modlić się. To znaczy, że zamiast normalnie ksiądz idzie i mówi katechezę, spotyka się z ludźmi, tutaj nie ma takich wielu możliwości, więc godzina tej modlitwy więcej. Jedno z jest tych środków. Są tacy, nie, którzy mają ducha, no próbują chodzić, odwiedzać, spotykać się, żeby każda jakby wizyta była ewangelizacją. Szukamy właśnie też za pośrednictwem radia ogromna prośba o modlitwę. Bez tego po prostu nie mamy szans. Wielka prośba za, ja mogę powiedzieć przede wszystkim za ewangelizację na wschodzie. Myślę, że w Polsce nie czuliśmy tego tak bardzo w czasach socjalizmu, ale w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w zachodniej Europie swego czasu była ogromna modlitwa, ogromnie intensywna modlitwa w intencji nawrócenia Rosji. Tutaj spotykamy naszych braci, że oni mówią, on codziennie się modlili za nawrócenie Rosji. My mieliśmy swoje problemy w Polsce i tego tak się nie czuło, żeby się modlić jeszcze za Rosję. Tu wielka prośba o to wsparcie modlitewne za ten lud tam na wschodzie, żeby przyjął Ewangelię.
I tak jak modlitwa jest potrzebna, tutaj jest taki aspekt właśnie kontemplacyjny także życia misyjnego. Się wydaje, że misjonarz to tylko ten, który ciągle coś robi, jakieś akcje, coś tworzy, a tymczasem my też odkrywamy w sercu naszego powołania ogromne pragnienie takiego życia kontemplacyjnego wręcz, życia modlitwy, bo no bez tego nasze działanie po prostu to jest pusta akcja, a tego chcielibyśmy oczywiście uniknąć. Zatem tak, modlitwa za wschód, za Rosję, za Ukrainę, ale być może także w tym momencie za Zachód, za Francję, za Belgię, za Stany Zjednoczone, Kanadę. Przed audycją radiową rozmawialiśmy tak wspólnie, czekając na wejście do studia, pytając, co to jest tak naprawdę dzisiaj kraj misyjny, gdzie są te prawdziwe misje. Czy możemy nazwać Europę już kontynentem misyjnym, czy jeszcze nie? Potrzeba ogromnej modlitwy, ogromnego zaangażowania wszystkich nas.
Tu jak Paweł powiedział o tej modlitwie, takie dwa przykłady. Jeden właśnie z północnej Kanady, miałem okazję głosić kazanie prymicyjne diakonowi, tu teraz już ojciec jest, Danielowi, który pracuje na dalekiej północy. I tak szliśmy do kościoła i mówię, Daniel, słuchaj, co najpiękniejsze jest na dalekiej północy? A on mi mówi od razu, Pan Bóg. Ja też miałem szczęście parę lat być na takiej jeszcze misji bardziej samotnej, to znaczy w Turkmenistanie. I to, co najpiękniejszy chyba czas tej misji w Turkmenistanie, który w ogóle był bardzo piękny, no to była właśnie modlitwa, bo nie było też wielu ludzi, więc dużo się modliliśmy i ten czas adoracji każdego dnia to był czas, myślę, najpiękniejszy.
No mam nadzieję, że ta kapituła generalna też będzie taką okazją do wspólnej modlitwy i doświadczenia wiary. Myślę, że będzie okazja jeszcze porozmawiać z oblatami na temat ich doświadczeń i misji, i wspólnoty. A moimi gośćmi byli ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej, Paweł Zając i Radosław Zmitrowicz.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.